Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa. Za nami tydzień wspomnień i pożegnań. Wspominaliśmy papieża świętego Jana Pawła II. Pamiętacie Państwo, jak to było? 2 kwietnia 2005 roku. Polska pogrążyła się w żałobie. Tysiące zniczy, modlitwy i próby dotarcia do Rzymu. Pojechałam i ja z przypadkowo spotkanymi ludźmi, którzy się skrzyknęli i trochę na wariackich papierach, przy pełnej improwizacji, ruszyliśmy za głosem serca. I właśnie w Rzymie nagrałam reportaż, którego fragmenty za chwilę przypomnę. To w pierwszej części spotkań z kulturą. W drugiej rozmowa z Robertem Mirzyńskim, przeprowadzona także w 2005 roku. Robert był naszym radiowym kolegą, a w tamtym czasie był już dyrektorem Bramy Poznania, pierwszym dyrektorem. Robert Mirzyński zmarł w wieku zaledwie 50 lat. Pochowany został na cmentarzu Junikowskim w miniony czwartek w dniu 4 kwietnia 2019 roku. Z Teresą poznałyśmy się na placu Świętego Piotra. Teraz wracamy do tamtych wydarzeń.
Ja nie uważam, że cokolwiek jest przypadkiem, więc może zacznijmy od tego. To nie był przypadek, że myśmy się spotkali w takim, a nie innym składzie i że akurat w takiej sytuacji, no mieliśmy się po prostu spotkać. 7 jechaliśmy? Czy 6?
Czwartek, 7 kwietnia, jest godzina 11, wiadomości Radia Merkury. Włoska obrona cywilna zmiękła i wierni mają jeszcze szansę złożenia hołdu papieżowi. Funkcjonariusze, którzy wieczorem zamknęli dostęp do kolejki przed Bazyliką Świętego Piotra, znów pozwalają pielgrzymom przyłączać się do oczekujących. A w drodze do Rzymu wciąż są setki polskich autokarów, w nich tysiące pielgrzymów. Do Wiecznego Miasta dojeżdża też nasza redakcyjna koleżanka Barbara Miczko-Malcher.
Jechaliśmy przez Świecko, Monachium i Brenner. Trasa przebiegała idealnie, na przejściach obsługiwano nas życzliwie, pytając tylko Roma, odpowiadaliśmy tak, jechaliśmy dalej. Mijaliśmy i nas mijały polskie autobusy oflagowane, spieszące się. W tej chwili, 100 kilometrów przed Rzymem, zaczyna się nieco nerwowa atmosfera, bo nie wiadomo, dokąd dotrzemy. Pilot naszej grupy jest w stałym kontakcie z przedstawicielami organizatorów rzymskich. Zapowiada się wielka improwizacja. Sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Wszystkie checkpointy są całkowicie zapełnione autokarami i nadjeżdżające autobusy kierowane są przez służby na miejsca parkingowe znacznie oddalone od centrum Rzymu. Jednak wydaje się, że Włosi starają się robić wszystko, aby zmęczonym pielgrzymom umożliwić odnalezienie się w tej trudnej sytuacji, która i tak jest dla pielgrzymów szczęśliwa, bo realizują swoje pragnienie pożegnania Ojca Świętego.
Per la radio, Polakka. Venivate spesso qui.
Kim był dla was papież i czy często bywałyście na placu, pytałam. Nigdy tutaj wcześniej nie widziałam go osobiście. Był wielkim człowiekiem. Wczoraj stałyśmy 8 godzin w kolejce, ale zrezygnowałyśmy i dzisiaj jesteśmy znowu.
A teraz robią drugie podejście po 8 godzinach stania. Kto to zrozumie?
For me, Pope John Paul II.
Dla mnie Jan Paweł II jest jak Chrystus. Jest bardzo ważny, dlatego tu przyszedłem.
To dedicate for the last time.
Dziwne sprawy, których nie potrafimy zdefiniować. Mnie się bardzo podobała wypowiedź chyba biskupa Stefanka, nie pamiętam w tej chwili, bo to było jedno takie określenie, które chyba najtrafniej oddaje tamten czas, że to był czas, który jest najbardziej porównywalny z czymś w rodzaju misteriów. To, czego my nie rozumiemy z antyku, to były misteria. Na czym to właściwie polegało, ten fenomen? To polegało na tym, że ludzie właśnie w określonej sytuacji związanej z sakrum się spotykają, przeżywają wspólnie, i naprawdę nie ma znaczenia wtedy nic i mają jedną wspólną sprawę, właśnie to przeżycie. I to było właśnie to.
W Kasince Małej, jak był biskupem, ja miałam komunię świętą 13 maja i później zaraz bierzmowanie, także Ojciec Święty mi dawał jak Karol Wojtyła, a później miałam bardzo bliskie spotkanie, trzymaj Mirelko. Bardzo bliskie spotkanie miałam jeszcze z Ojcem Świętym, jak byłam tutaj na 15-lecie pontyfikatu i śpiewałam dla Ojca Świętego wraz z chórem z Nowego Targu, chóry podhalańskie to były, dla Ojca Świętego w Wadowicach, w Ludźmierzu, w Zakopanem pod Krofią, no i na Balicach ostatnio na przywitanie. Mirelka moja, szóste dziecko.
Prosiłam, żeby tu odkładać te wszystkie wydawnictwa, pisma, które wychodziły, żeby zobaczyć, przejrzeć, co się działo tutaj. Ale właściwie tak jak przeglądałam wszystkie wypowiedzi, zdjęcia, to też nie miało znaczenia, bo każdy przeżywał tam, gdzie był. Nam akurat było dane być tam. I w momencie, jak na przykład wróciłam do pracy, do siebie i tylko weszłam, to ktoś tylko na mnie spojrzał, ty byłaś w Rzymie. Ja mówię, czy to widać na twarzy? Tak. To, że byłam opalona, to było jedno, ale to po tobie widać. I to powiedzieli ludzie, to było charakterystyczne. To powiedzieli ludzie, którzy naprawdę są daleko od Kościoła i od tych spraw. To po tobie widać. Wierz się, a tobie bardzo, bardzo zazdroszczę.
Słowakia. Przyszliśmy specjalnie.
Pri Nitre. Wielkie zalóżie pri Nitre.
Papież na Słowacji też był, nie?
Jest, twice, jest.
Idziemy.
To jest cały dekanat chyba, bo są to miejscowości, które graniczą. Mają na wszystkich flagach, mają nazwy, między innymi są Ługi. Te Ługi, o których pani opowiadałam, że są Łemkowie w Ługach, Wołogoszcz, Ługi.
Skąd przyjechaliście?
Z Zakopanego.
Jesteście ulubieńcami miejscowych kamerzystów, tak?
No, zauważyliśmy. Wszyscy robią zdjęcia, jakieś tam wywiady, amerykańskie sieci telewizyjne.
Po prostu jest skórol jakiś.
Nie odrywają od nas oczu.
Czekaj.
Ale tu są te jacyś nasi. Ty przyszli się modlić pewnie.
Przyjechaliśmy tutaj do Ojca Świętego. Tylko
idziemy, w sumie stoimy już jakieś dwie, prawie trzy godziny.
Ja mówię moim dzieciom w tej chwili w szkole, słuchajcie, najważniejszy moment w życiu mój to było to, że ja szłam przez tą bazylikę i że byłam Polką. To było dla mnie najważniejsze w tym momencie. I to jest najważniejsze przeżycie mojego życia. Tak samo jak zastanawiałam się nad tym określeniem pokolenie JPG. Mnie to w ogóle denerwuje troszeczkę, to określenie. I zastanawiam się, czy to jest to pokolenie, które się urodziło w tym momencie, czyli moje dzieci, czy to też jestem ja. Ja miałam 25 lat, jak papież został wybrany, no i moje całe życie jest związane właśnie z tym pontyfikatem. Te 25 lat to jest moje życie. W tym czasie wychowywałam dzieci, jakieś tam przemiany we mnie się dokonywały, coś tam się zmieniało w moim życiu, ale cały czas to było właśnie to. Moje dzieci pisały życzenia do papieża. Ja zresztą też przy okazji świąt otrzymywałam odpowiedzi z Watykanu. I to jest to moje życie. Na tym polega ten fenomen tego, że myśmy mieli papieża. I nasze życie było całkowicie wpisane w ten pontyfikat.
Soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostro Pasqua si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce più non muore.
Tam ja bardzo żałowałam jednej rzeczy, tam, że byliśmy na Lateranie, nie na plac. I było mi tak żal, że nie poszliśmy na ten plac. Później, jak z perspektywy czasu analizowałam te wszystkie wydarzenia, to tak miało być.
Na rzymskich ulicach przylegających do Watykanu jest jeszcze sporo miejsca dla pielgrzymów, natomiast przeznaczona dla nich część Placu Świętego Piotra jest już zapełniona. O poranku nad Tybrem w Rzymie słychać właściwie tylko polskie głosy. Na mostach, ulicach, skwerach w okolicy Placu Świętego Piotra są Polacy, którzy czują się tutaj tej nocy jak u siebie. To jest informacja z Onetu. Natomiast teraz rozmawiam z Basią Miczko. Dzień dobry, Basiu.
Dzień dobry.
Przede wszystkim, gdzie jesteś? Czy udało ci się wejść na plac?
No, ja jestem w tej chwili przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie, ale słyszałam, że mówili, że słychać polskie głosy rzeczywiście, ale jest tutaj tłum międzynarodowy, wielojęzyczny. Natomiast bardzo życzliwie odnoszący się do siebie i język nie stanowi żadnej przeszkody w porozumiewaniu się. Dzisiaj w Rzymie jest piękny, rześki poranek, bezchmurne niebo, odczuwa się nastrój powagi. Ludzie szukają cały czas miejsca, z którego najlepiej mogliby się włączyć w modlitewny różaniec i potem w mszę pogrzebową. My na razie zatrzymaliśmy się właśnie, jak wspomniałam, w Bazylice di San Giovanni in Laterano, tej Bazylice Świętego Jana na Lateranie, która była pierwszym kościołem w Rzymie i na całym świecie i została wzniesiona w IV chyba wieku naszej ery przez cesarza Konstantyna, który zapewnił wolność wyznania chrześcijanom. Przed bazyliką są duże telebimy, zbiera się tutaj coraz więcej ludzi, niektórzy spędzili noc na trawnikach, no i są między nimi tłumy młodzieży.
Ten Lateran był nam pisany i na tym Lateranie należało być. Dlatego, że to było miejsce najściślej związane właśnie z Ojcem Świętym. Wcale nie plac Świętego Piotra, tylko tam. I ten Lateran musiał być wypełniony i on był wypełniony młodzieżą i różnymi osobami, które tam się miały znaleźć. Myśmy tam byli przecież koło sióstr matki Teresy z Kalkuty. Tam była matka generalna też. Tam był cały zakon właśnie matki Teresy z Kalkuty. Było mnóstwo księży z Afryki. I tam też zobaczyliśmy po raz pierwszy chyba te napisy Santo Subito, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, co to znaczy. Także cały czas w jakiś sposób to w świadomości gdzieś tam żyje i funkcjonuje. Ja może patrzę trochę na te sprawy przez perspektywę historyka. Tak jakby z pewnej oddali. I to, co mnie uderzało tam najbardziej, to sylwetka bazyliki i biało-czerwone flagi, które przesłaniały sylwetkę właśnie bazyliki i te kilkaset lat, które były pomiędzy zbudowaniem bazyliki a momentem, w którym się tam znaleźliśmy, że po tych kilkuset latach my tam jesteśmy w takim charakterze.
Kardynał Józef Ratzinger mówił o drodze Jana Pawła II do Rzymu i do pontyfikatu. Na zakończenie, przypominając jego ostatnie błogosławieństwo Urbi et Orbi w niedzielę wielkanocną, kardynał Ratzinger powiedział: możemy być pewni, że nasz umiłowany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, widzi nas i błogosławi. Gdy kardynał skończył kazanie, wierni wznieśli okrzyki "Natychmiast święty", wyrażając pragnienie szybkiej kanonizacji Jana Pawła II.
Bazylika di San Giovanni in Laterano jest pierwszym kościołem w Rzymie i na świecie. Nie wiem, ile razy w historii tej bazyliki takie tłumy się wokół niej gromadziły. Ile razy łączyło ludzi tak wielkie wzruszenie i uniesienie. Przeradzało się to w czasie całej mszy pogrzebowej, spontaniczne manifestowanie swoich uczuć poprzez śpiewy, okrzyki, oklaski. Już jest po mszy, ale ludzie nie rozchodzą się, jakby nie chcieli się z nim rozstać i rozpocząć nowego czasu, czasu po Janie Pawle. Na telebinie pojawia się papież w czasie swoich podróży. Słuchaliśmy jeszcze moment temu polskiego hymnu. Teraz zerwał się gwałtowny wiatr, unosi gazety. Gazety, które służyły za posłanie właściwie. Przede wszystkim polskiej młodzieży, która spędzała noc przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam go żegnać w Rzymie.
To były wiadomości Radia Merkury.
To są takie wspomnienia, które w tej chwili, jak się z pewnej perspektywy już patrzy tego czasu, to są takie obrazy, które się pojawiają. Obrazy podawanych fragmentów chleba z tym miodem, żeby nie mdleć w kolejce, wody podajcie dalej. To było misterium. Ale od tego powrotu to nie jest tak, że ja jestem innym człowiekiem. Jestem takim samym człowiekiem, robię to, co robiłam. Z tym, że ta refleksja w momentach szczególnie trudnych, że jednak trzeba zacząć od nowa, że nie jest to beznadziejne, że trzeba, że akurat przy moim zawodzie ja mam ogromne pole do popisu i te ileś tam lat jeszcze mogę przekazywać to, co zobaczyłam, to, co usłyszałam, te moje refleksje i że jest to jakby tam przeniesienie tego, co my mamy zrobić, a to tak traktuję.
Narrację prowadziła Teresa Świercz.
To był reportaż z pożegnania Jana Pawła II w Rzymie. Teraz z Wiecznego Miasta przenosimy się do Bramy Poznania, dotykając początków państwa polskiego.
Dzwon kościoła świętej Małgorzaty Panny i Męczenniczki towarzyszy na co dzień mieszkańcom poznańskiej Śródki, starej dzielnicy Poznania, kiedyś osady targowej, położonej na prawym brzegu Warty po wschodniej stronie Ostrowa Tumskiego. Śródkę od Ostrowa Tumskiego oddziela rzeka Cybina. Naturalnym dążeniem ludzi od średniowiecza było budowanie przepraw, które łączyłyby te dwa miejsca. Wybudowany w 1905 roku stalowy most został wysadzony przez wycofujące się oddziały Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Po wojnie postawiono prowizoryczną, drewnianą przeprawę, a kiedy w 1969 roku rozebrano ją, Śródka została na 40 lat pozbawiona historycznego szlaku komunikacyjnego i tym samym zmarginalizowana. Życie toczyło się tu leniwie. Wreszcie w 2007 roku nastąpił przełom. Otwarto most biskupa Jordana. Gerard Cofta.
W tej chwili mamy widok na mosty na Cybinie. Obecnie most biskupa Jordana, pierwszego biskupa polskiego właśnie. Most, który wzbudzał wiele kontrowersji. kiedy przypominam sobie, kiedy stanęliśmy z kolegą z Rady, Michałem, na przyczółku nieistniejącego mostu, to mieszkańcy do nas podeszli i mówią, my nie chcemy żadnego mostu, my chcemy, żeby tu był spokój.
Mieszkańcy obserwowali zmiany.
Teraz robili, że ten most, to trochę tu jest inaczej. Tu robią jakieś muzeum, a tam drugie jakieś muzeum. Była pani tam? No to tam elegancko wygląda, nie? Oszklone, ładnie, wszystko okej. Okay. Tu nie wiem. Tu już trzecia firma pewno czy coś robi, nie wiem jak to tam będzie.
Dziś wiadomo już, jak budowa centrum się skończyła. Wiadomo było już i w 2005 roku, kiedy umówiłam się na rozmowę z Robertem.
Ponad 12 miesięcy temu, zanim oficjalnie otwarta została brama Poznania, specjalnie przez jeden weekend, ostatni weekend kwietnia, zaprosiliśmy tutaj mieszkańców Śródki. I mieli okazję być tymi, którzy jako pierwsi zobaczyli tę ekspozycję. Wychodzili, jak dziś pamiętam, jednego z mieszkańców, w bardzo eleganckim dresie wyszedł z ekspozycji. Nie ma wstydu, kierowniku.
Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Tak nazwano budowane nad Cybiną muzeum. Może ta przydługa nazwa wydłużyła też czas realizacji obiektu, ale wszystko szczęśliwie się skończyło, łącznie z tym, że przemianowano IHOT na Bramę Poznania. W bramie powitał mnie Robert Mirzyński, przez lata nasz radiowy kolega, teraz dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Czym się zajmujesz?
Tym, aby opowiadać o Ostrowie Tumskim i aby wszystkim przypomnieć, że na Ostrowie Tumskim w Poznaniu mamy pierwszą polską katedrę, że tutaj powstało pierwsze polskie biskupstwo, że tutaj jest pierwsza nekropolia polskich władców, ani nie w Krakowie, ani nie w Gnieźnie, tylko właśnie w Poznaniu. To w największym skrócie. A tak naprawdę opowiadamy w bramie Poznania oczywiście tysiącletnią historię wyspy katedralnej, bo na tej wyspie, jak w soczewce, skupiają się losy całej Polski. Tak naprawdę, jak sobie przeanalizujemy od początków, od tego X wieku, od tego najpotężniejszego grodu Mieszka I, przez okres średniowiecza, przez pierwsze biskupstwo, przez miasto lubrańskiego, tak? Potem, gdy już Poznań został lokowany na lewym brzegu Warty, przez okres zaborów, aż po współczesność. I nagle, gdy prześledzimy tę historię, okazuje się, że mamy być z czego dumni. Że mamy dużo takich momentów w tej naszej historii, z których powinniśmy się cieszyć, bo one pokazują, jak fantastycznie potrafimy współpracować, jak fantastycznie potrafimy tworzyć. I to jest właśnie taka opowieść, że warunki, w których żyjemy, nie są dla nas ograniczeniem. Warunki, w których żyjemy, są wyzwaniem. I te dowody mamy tutaj, na tej ekspozycji, nowoczesnej ekspozycji interaktywnej i multimedialnej, na której opowiadamy o Ostrowie Tumskim, a potem na samej Wyspie Katedralnej.
No to przekonajmy się, co można zobaczyć w bramie Poznania.
Widzisz tę podłogę?
To się w trakcie prezentacji.
Tak, na podłodze, jak widzisz, tak? Jest. Tak sobie wyobrażamy mniej więcej, jak ten gród mieszkowy mógł wyglądać w X wieku, a potem wchodząc na tę podłogę, zamienia się ten obraz we współczesne zdjęcie Ostrowa Tumskiego, Wyspy Katedralnej. I tam jest także widoczna Brama Poznania. To jest film, który opowiada o początkach osadnictwa na Ostrowie Tumskim. Ta sala nazywa się Gród. I tutaj od zarania do 965 roku opowiadamy te dzieje. Wszystkie filmy są tłumaczone na język migowy. A tu jest sala obok. My tutaj wprowadzamy dzieci. Mimo, że jest tu dużo multimediów w innych przestrzeniach, to w tej sali właściwie jest tylko jedna multimedialna rzecz. To jest ta studnia legend, w której opowiadamy
o tym, jak duch pana Wawrzyńca harcował w katedrze.
Między innymi. Ale reszta jest, powiedziałbym, analogowa, tak? Układanka, no i ta makieta grodu z X wieku. Dorośli mogą tak jak my sobie stanąć na podwyższeniu, a dzieci wchodzą pod spód i tutaj wystawiają głowy i oglądają to od środka. Tam jest palatium, też odkryte w ten sposób, a tam za tamtym mostem jest wędkarz.
Czyli twój przyjaciel.
No, poniekąd.
Wędkujesz.
Tak, już coraz mniej czasu na to. Są jakby trzy poziomy takiej informacji. Podstawowy, który jest w audioprzewodniku i zwiedzamy całą salę oprowadzani przez wirtualnego przewodnika. Możemy czytać na tych pryzmatach, poszerzać swoją wiedzę, a także podchodząc, wyzwalać dodatkową treść nagraną. Także od ciebie tylko zależy, jak długo chcesz przebywać w tej sali. Po tych 7-8 minutach, które tutaj są w tej sali, tak, bo to jest krótkie wprowadzenie, film, opowieść o palatium i przejście do małego filmu, gdzie prezentujemy życie codzienne w grodzie. Właściwie potem masz możliwość samodzielnego zwiedzania i jeszcze raz przejścia przez tą salę. No i potem stąd idziemy dalej do sali woda.
Przechodzimy przez kolejny fragment tego budynku, bo on jest dziwnie skonstruowany, jest dużo szkła.
Część południowa i część północna, połączone szklanymi pomostami, gdzie przechodzimy z jednej sali wystawienniczej do drugiej. Tu jest już sala woda. Jak widzisz, ścieżka rodzinna cieszy się dużym powodzeniem. Każdy lubi sobie pokręcić korbą, żeby sprawdzić, kto szybciej podróżował, czy konny, pieszy, czy na łodzi. Plus opowieść właśnie o chrzcie, o tym ważnym momencie w dziejach, o tym, jak zmieniała się architektura katedry. Tam jest film specjalny, który opowiada w kolejne fazy, jak to wyglądało. To samo jest w następnych salach, czyli do współczesności możemy prześledzić to wszystko. Film o lokowaniu Poznania na lewym brzegu Warty. No i kolumna chrztu, Teatr Cieni, tak na dobrą sprawę. Zobacz. Tutaj każdy rzuca swój cień, chociażby tak jak drużyna mieszka, a to jest ten sam moment, tak? I odpowiedni nastrój, słuchawki, muzyka, nic więcej nie potrzeba. Przez pomost jesteśmy coraz bliżej katedry. Sala złoto. Od złotego wieku, od początku Akademii Lubrańskiego po złotą kaplicę. Wszystko w tonacji złotej zresztą utrzymane. Warsztat artysty, taki nośnik, w którym na przykładzie 6 zabytków, które są w katedrze poznańskiej, opowiadamy, jak zmieniało się postrzeganie sztuki od gotyku do baroku. Z jednego ekranu wychodzi Zbyszek Grochal i pojawia się w drugim ekranie i opowiada o kolejnym elemencie. I to w pętli sobie chodzi.
Z Robertem Miżyńskim zwiedzamy ekspozycję w Bramie Poznania.
Tutaj mamy już zebraną tą najnowszą, najbardziej aktualną wiedzę historyczną, muzealną i układając ją w nowoczesną opowieść wyposażamy w tę wiedzę odbiorcę, który potem idzie na Ostrów Tumski i rozumie, dlaczego ta katedra wygląda tak, jak wygląda, dlaczego te ulice wyglądają, jak wyglądają, dlaczego Akademia Lubrańskiego, czyli dzisiejsze Muzeum Archidiecezjalne wygląda, jak wygląda.
Co
tam się działo, kim byli ci ludzie, którzy tam żyli. I to jest najważniejsze w tym projekcie, że on się składa z tych dwóch części, które się dopełniają. Takie znaczki, gdzie jest buźka ze słuchawkami. To jest właśnie rodzinna ścieżka, gdzie dzieci odbywają taką podróż w czasie, poszukując, znajdując odpowiednie znaczniki i zdobywając kolejne, wykonując kolejne zadania. Jeszcze raz ta makieta, którą widzieliśmy poprzednio, ale teraz już zabudowana, bo to jest miasto lubrańskiego. A tam z kolei XIX wiek i twierdza, pruska twierdza. A tu jesteśmy... No, w Złotej Kaplicy, gdzie w tych kioskach opowiadamy o poszczególnych etapach historii, o kontekście dziejowym, jak powstała Złota Kaplica, dlaczego powstała, jak zbierano pieniądze, kto budował, kto był tym inicjatorem, a także symbolika samej Złotej Kaplicy. Wirtualnie możemy na tym ekranie obejrzeć sobie i dowiedzieć się więcej o kopule, o posągach, o sarkofagu, o obrazach, o detalach architektonicznych. W momencie, gdy przychodzimy do katedry, oglądamy już na żywo tę Złotą Kaplicę, wiemy, dlaczego ona tak wygląda, jak wygląda i możemy naprawdę doświadczyć tego z bliska, dotknąć. To na tym właśnie polega.
Ostatni spacer z Robertem Miżyńskim po Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Niesłychany widok.
Najlepszy widok w Poznaniu. A żeby też wiedzieć, co się ogląda, opisaliśmy cały horyzont. Się śmieję, że to jest dach bramy Poznania między trzema kominami. Stara gazownia, elektrociepłownia stara i stara spalarnia śmieci.
A tutaj dla zmęczonych turystów są leżaki.
Tak, tak.
Przede wszystkim jest przepiękny widok na katedrę.
I moje ulubione pytanie, co to za cztery postacie, które wieńczą kopułę Złotej Kaplicy?
Wracamy do dyrektorskiego gabinetu.
Na szafce obok biurka są różne pamiątki, które nawiązują do twojego okresu radiowego, czyli jest to, co najcenniejsze.
Medal Młodej Sztuki. Przyznany swego czasu przez kapitułę Głosu Wielkopolskiego. Bardzo cenna rzecz dla mnie.
No i obok?
Statuetka. Dwa teatry Sopot 2001, Grand Prix dla najlepszego słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Kot mi schudł. Słuchowisko zrealizowane przez Irenę Goszczyńską z udziałem Sidonii Błasińskiej, bo to był monodram do tekstu Katarzyny Grocholi, wtedy nikomu nie znanej właściwie Katarzyny Grocholi, z genialną rolą Sidonii Błasińskiej. No i fantastyczny
reżyserii.
No w mojej reżyserii, ale to jest tak, że to jest, zawsze to podkreślam w radiu, to jest praca zbiorowa. To bez dwóch zdań, to wszystko musi się uzupełniać, dopełniać.
Katarzyna Grochola. Kot mi schudł.
Na pewno będą po obiedzie. Ciasteczka i jeszcze orzeszki. Cyprian za nimi przepada. Nie będą wcześniej jak o 5. Herbata! Herbata! Była tutaj. O, jest. Ależ tu rozgardiesz. I tak wpadną na moment jak zwykle. Cyprian jest teraz przedstawicielem na wschodnią Europę. Z takiego syna mogę być tylko dumna. A gdzie Władzia? Jakbym go słyszała. Gdzie Władzia? Jak mama sobie radzi? Radzi sobie, radzi Władzia. Odeszła. Nie tak. Władka? Władka odeszła. No nie mogę powiedzieć. Odeszła. Zwolniłam ją. Musiałam ją zwolnić. Bzdura. Nic nie musiałam. Zwolniłam ją. Otóż to. Zwolniłam. Po prostu zwolniłam. Po co przyszliście? Rozmawiać o niej? Nie są mi potrzebne wasze wizyty. Nie podoba mi się, że traktujecie mnie w ten sposób. Ja nie jestem rezydentką w domu starców, w którą się odwiedza w Dniu Miłosierdzia. Nie krzyknę. Powiem spokojnie. Siadaj, proszę. Nie. Siadaj, jeszcze nie skończyłam. A mój syn nie zwróci na mnie uwagi, tylko powie: kochanie, wysłuchajmy, co mama ma do... A będzie myślał: ta. No to jak wychowałam własne dziecko. A Władzia mówiła... Władzia... Jak mogłam sobie przez tyle lat pozwalać, żeby Władzia mówiła mi w moim domu, co chce? Bardzo dobrze, że Władzia odeszła. Bardzo dobrze. Tyle lat z nią wytrzymywałam. Taki dziwoląg.
To był fragment słuchowiska Kot mi schudł, które zrealizowała Irena Goszczyńska. Wspominamy wszyscy Irenę. No, tak nagle odeszła i brakuje jej.
Bo to jest, jakkolwiek to zabrzmi może niestosownie, ale to jest gatunek wymierający. Ten typ realizatora w radiu to jest gatunek wymierający. Technologia tak bardzo się posunęła, że właściwie w tej chwili dziennikarz, autor może być równocześnie realizatorem, kompozytorem, narratorem. Kiedyś w radiu było tak, że to były poszczególne cechy i trzeba było terminować. Trzeba było terminować w zawodzie dziennikarza, trzeba było terminować w zawodzie realizatora dźwięku, prezentera czy lektora. Teraz dostaje każdy swoją szansę. Aż tak bardzo nie trzeba terminować, ale to jednak w jakimś stopniu odbija się na jakości. Ja tam pojechałem do Sopotu na ten pierwszy festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji sam. Bez Ireny, bez Sidonii Błasińskiej, bez Marcina Murawskiego, który skomponował fantastyczną muzykę. On właściwie wyczarował na swojej altówce tego tytułowego kota, tak na dobrą sprawę. Zadzwoniłem do Ireny, pamiętam wtedy, i mówię: Irena, rozbiliśmy bank. Bo nie tylko Grand Prix za słuchowisko, ale także Sidonia Błasińska dostała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą na tym festiwalu, na tym pierwszym festiwalu. Duża radość, niesamowita radość, bo no, umówmy się, na tym festiwalu były tuzy, tam byli ludzie, którzy w Warszawie, w Teatrze Polskiego Radia zjedli zęby, mają doświadczenie, umiejętności, są utytułowani. I nagle okazuje się, że jury, w którym zasiada Wiesław Myśliwski, stwierdza, że nie, że ten tekst, że ta realizacja, ten kameralny monodram zasługuje na to, żeby być uhonorowany. To był niezwykły moment. Najpierw Gustaw Holoubek odbiera nagrodę za najlepszą rolę męską. Za chwilę potem ja w imieniu Sidonii Błasińskiej odbieram nagrodę, a potem jeszcze Grand Prix. No, niezapomniany moment.
Sidonia Błasińska.
Kawi, to ja pani nie zrobię. Władziu, proszę w tej chwili zaparzyć kawę. Kawy to nie wolno pani. Ja musiałam sobie sama parzyć kawę, mając służbę. Służącą. Dobrze, że się nikt o tym nie dowie. Pani, nie wolno kawy, bo pani ma nerkę zapaloną, bo... Nerka zapalona, nerka. Teraz mogę robić, co zechcę. Nikt mi nie będzie... Zresztą, nigdy nikt nie mógł. No, jak ja z nią wytrzymałam, te 30 lat pozostanie dla mnie zagadką. Pozostanie dla mnie tajemnicą.
Miała niesamowite ucho do aktorów. Ja mówię, kogo tu by obsadzić? Miałem swoje pomysły obsadowe, a Irena czasami prowadziła. Wiesz, a może jednak byś spróbował z tym i z tym? No dobrze, no to spróbujmy. I miała rękę do aktorów. Aktorzy ją lubili, kochali. Ona uczyła, zwłaszcza te młode pokolenie aktorów, które przychodziło do studia, z nim pracowała. Ale jeszcze jest inna...
Ona kochała też teatr.
Teatr. No nie było takiej premiery teatralnej, na której by ona się nie pojawiała. I zawsze miała swoje zdanie. I zawsze ta dyskusja potem po spektaklach w pokojach redakcyjnych naszych, tak, w pokojach kultury, czy ten spektakl był taki dobry, czy zły, czy ci recenzenci, którzy tam piszą w tych gazetach, mają rację, czy nie, a jakie jest nasze zdanie. I zresztą pamiętasz, jak to wyglądało, jak żeśmy na ten temat rozmawiali. Też nierzadko kłóciliśmy się. Kłóciliśmy się na przykład, pamiętam, o długość pauzy. Bo to, co Irena jeszcze, czego Irena mnie nauczyła, to nauczyła mnie ciszy, umiejętnego operowania pauzą, bo to cisza zwraca uwagę w zgiełku na coś, co jest ważne, zwłaszcza w dźwięku, w radiu, tak? Nic nie jest tak porażającego w radiu jak cisza.
Irena Goszczyńska zmarła w 2005 roku. Roberta Mirzyńskiego pożegnaliśmy teraz, w kwietniu 2019 roku. Pozostała cisza i pamięć o ich niezwykłej radiowej pasji. To były wspomnieniowe spotkania z kulturą. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Ci tam stojący przy pianiście, on, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas, ulubione ich piosenki, świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg? Ci tam przecinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek, oczyszczający z mchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat, bieg lat? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu, śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg, lat bieg? Ci tam z ufnością tak olbrzymią, on, ona, wszyscy, przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki, co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Bieg lat.
stojący przy pianiście. On, ona, wszyscy, sopran, tenor, bas. Ulubione ich piosenki. Świece wbrew cieniom jasne, wbrew dniom żywe dźwięki. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg. Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu. Śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg.